Decyzją prezesa NFZ-u od 1 stycznia 2025 roku może stracić pracę aż 20 tysięcy fizjoterapeutów. W wyniku także tego rozporządzenia około 1 milion osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności pozostanie pozbawionych niezbędnej opieki. Czy to początek kolejnej fali protestów wśród pracowników ochrony zdrowia? Jakie konsekwencje niesie ze sobą ta decyzja i czy pacjenci mają się czego obawiać? W studiu Małgorzata Mariańska, fizjoterapeutka, prezeska oddziału zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, członek Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A także Tomasz Maciążek, członek Krajowej Rady Fizjoterapeutów, członek Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Proszę Państwa, ja chciałabym od Państwa usłyszeć, o co tak naprawdę chodzi. Ja dzisiaj próbowałam to zrozumieć. Zrozumiałam, że Pan tak naprawdę, Pan prezes NFZ-u mówi, my chcemy to uporządkować. Miałam początkowo wrażenie, że jemu chodzi o to, żeby ambulatoria nie stały puste, bo fizjoterapeuci biegają do domów osobom pomagać, że o co chodzi, powiedzmy.
Proszę Państwa, szanowni słuchacze, po części, jeżeli nie wiemy, o co chodzi, to pewnie chodzi o pieniądze. Być może Ministerstwo Zdrowia i NFZ szukają pewnego rodzaju oszczędności, a być może chcą, aby te pieniądze na świadczenia z zakresu fizjoterapii były lepiej wydatkowane. Mamy tutaj na myśli sytuację, w której tak naprawdę dzisiaj w skali całego kraju ponad 3 miliony pacjentów korzysta z usług fizjoterapii ambulatoryjnej, w tym fizjoterapii domowej.
A myślę, że zapotrzebowanie jest więcej, tak?
Patrząc na kolejki oczekujących, wydaje nam się,
z doświadczeń moich,
że,
powiedziałabym,
tak,
rodzinnych, trochę mam takie wrażenie, że to do was się jest trudno dostać.
I ma pani redaktor rację. Jest się trudno dostać. Wynika to być może z tego, że jest mało świadczeniodawców, którzy mają zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na fizjoterapię ambulatoryjną. Patrząc na statystyki, jest około 2700 podmiotów wykonujących umowę na zakres fizjoterapii ambulatoryjnej, a tylko około 400 podmiotów świadczących usługi z zakresu fizjoterapii domowej.
No to w czym leży problem? To znaczy tym osobom, które są w domu, bo ja nie sądzę, no, może jestem naiwna, że prezes NFZ-u mówi tak, no wy tam sobie leżycie w domu, to jak leżycie, to sobie leżcie dalej, nie potrzebujecie fizjoterapii, no przecież i tak nie wychodzicie, więc jak jesteście przykuci do łóżka, to będziecie trochę bardziej przykuci bez fizjoterapii, bo to tak na tym to polega. Przepraszam, że tak banalizuję, ale no wyjaśnijmy to.
Trzeba też troszkę uporządkować te wszystkie wiadomości, które krążą wokoło. Musimy sobie zdać sprawę, że chodzi tutaj o dwa akty prawne, dwa różne akty prawne. Pierwszym z tych aktów prawnych jest zarządzenie pana Nowaka, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. To jest zarządzenie 94 z 2024 roku, które wchodzi w życie od 1 stycznycia.
Od 1 stycznia. To zamieszanie wprowadza.
Nie.
To nie to.
Nie. Ja to wszystko wytłumaczę do końca. I w tym zarządzeniu jest mowa o tym, że nie będzie tak, jak do tej pory było. Czyli, że osoby czy jednostki, które mają, czy podmioty medyczne, które mają zawartą umowę na fizjoterapię ambulatoryjną, miały także możliwość wykonywania fizjoterapii w warunkach domowych. I w pewnym momencie zrobiło się to trochę niebezpieczne, ponieważ...
Że ci, którzy powinni bardziej w ambulatoriach, chodzą do domu.
No niestety tak.
To jest niedobre, no bo pytanie jest podstawowe. Czy te osoby, które są w domach, które nie mogą wyjść, bo ja myślę, że one by chętnie przyszły na fizjoterapię, tak, do ambulatorium, gdyby tak mogły. Tak. Nie mogą.
Tak, ale to też chodzi o to, że wydłużają się kolejki dla pacjentów ambulatoryjnych.
Rozumiem, fizjoterapeuta musi do niego iść, to jest bardziej czasochłonne niż fizjoterapia
tak,
w ambulatorium.
A jest to wszystko w ramach jednego kontraktu, tak? Czyli tej liczby punktów, która jest przydzielona dla jednego świadczeniodawcy. Ale w tej chwili będzie taka sytuacja, że od 1 stycznia będzie też okres przejściowy. I wszystkie, bo ja muszę dokończyć to, dlatego że to jest istotne w tym wszystkim, że pacjenci, którzy leżą w domach, którzy potrzebują, którzy nie mogą dotrzeć, bo mieszkają daleko, bo są niesprawni, z wielu powodów naprawdę, którzy potrzebują chociażby po to, żeby podtrzymać aktualny stan zdrowia, ci pacjenci będą zaopiekowani, dlatego że będą zawierane osobne umowy na fizjoterapię domową.
Przepraszam, mój rozum mi podpowiada tak. Są osoby, które potrzebują fizjoterapii. Jedni mogą przyjść do ambulatorium, drugim trzeba pomóc w domu. Czy nie warto wszystkich tych zapotrzebowań wziąć w jedną ramę i zobaczyć, kto ile potrzebuje i rozpracować fizjoterapeutów? Jedni chodzą do domu, a inni są w ambulatoriach. Nie widziałam, żeby ambulatoria stały puste.
Ale dlatego teraz właśnie jest próba wprowadzenia tego porządku. Jest jeszcze jedna rzecz ważna. Ważna jest o tyle, że pacjenci, którzy mają już, powiedzmy, stoją w kolejce w fizjoterapii domowej, no bo niestety stoi się w tych kolejkach, oni będą zaopiekowani przez te podmioty, które do tej pory mogły wykonywać fizjoterapię i ambulatoryjną, i domową. No dobrze, to będzie trwało pół roku.
Dobrze, będą te czasy przejściowe, ale ja bym chciała dowiedzieć się, czy jeżeli, no powiedzmy, mamy 1000 potrzebujących, 500 w domu jest, 500 w ambulatoriach. I dzisiaj wiem, że ci fizjoterapeuci, którzy przychodzili do domu, no to powiedzmy, zamiast pomagać tym 500, to pomagali tym drugim 500 i tym w ambulatoriach tylko 200 pomagali, a 300 było jakby niezaopiekowanych, a te godziny przeznaczali na tych pozostałych. Ja to tak rozumiem. To trochę inaczej na pewno wygląda. Chodzi mi o to, że jeżeli państwo mówią, że wiele, około 20 tysięcy osób może stracić pracę, to coś jest nie tak. Gdzieś tu się wszyscy gubimy. Mało tego, jeżeli mówicie, że będziecie protestować, fizjoterapeuci będą protestować, to jest głęboki kryzys. Wyjaśnijmy to, bo ja to tego dalej nie rozumiem.
Tomek, czy...
Tak, ten protest, który ma się odbyć jutro, prawda, w Warszawie, jest organizowany przez Związek Pracodawców w Rehabilitacji.
W ogóle w ochronie zdrowia.
Tak. My jako reprezentanci Izby Fizjoterapeutów, nasze prezydium w tym momencie nie podjęło takiej decyzji dołączenia do tego protestu. Natomiast prowadzone są rozmowy w Ministerstwie Zdrowia, prowadzone są rozmowy w centrali NFZ-u, mające na celu wypracować wspólne stanowisko.
Chyba wczoraj rozmawialiście, tak? Znaczy były te rozmowy prowadzone.
No zgadza się, jest powołany okrągły stół z panią minister Izabelą Leszczyną. Ten okrągły stół ma na celu, tak jak wspomniałem wcześniej, wypracowanie odpowiedniego stanowiska i uwag, które zostaną zgłoszone.
Ja to wszystko rozumiem, ale ja się boję, że kto jak to na tym straci, to najbardziej pacjenci. Że te kolejki, ja już takie słyszałam tutaj, my mówiliśmy przez ostatnie lata o reformie sądów, no i mamy także sprawy zamiast rok trwają po 2 albo 3 lata. Chodzi mi o to, że wiemy, że fizjoterapia, a szczególnie osobom na przykład po wypadkach, jest potrzebna natychmiast. Ostatnio ktoś z moich znajomych mówi, nie wiem, złamał rękę, czy no w każdym razie potrzebuje fizjoterapii. Owszem, za 3 miesiące. Za 3 miesiące to po prostu jest, nie chcę mówić, że to jest skandal, ale on nie będzie potrzebował, nie wiem, 20 dni fizjoterapii, tylko 2 miesięcy. No wszystko jest na głowie postawione.
Pani redaktor, ma rację w tym momencie, ponieważ ciągłość, dostępność i kompleksowość, jeśli chodzi o fizjoterapię, ma ogromne znaczenie. I czym szybciej ta fizjoterapia zostanie rozpoczęta, to najlepszy przyniesie skutek.
No właśnie, czym szybciej, to mówiąc szczerze, natychmiast. To nie znaczy, że jak jest na CITO, to jest za 3 miesiące, a jak jest normalnie, to za 0,5 roku. To jest bez sensu.
Natomiast tutaj chyba kłaniają się ogólnie pojęty system ochrony zdrowia, gdzie tak naprawdę większość dostępu do różnych specjalistów jest wydłużona. No tak też również jest w fizjoterapii. I jakie na to pomysły ma obecna pani minister, jakie na to pomysły ma Ministerstwo Zdrowia?
No to nie jest efektem, do końca czytelne, tak?
Tak, myślę, że tak, że nie jest to do końca czytelne. A jaki przyniesie efekt to rozporządzenie, które jest planowane na przyszły rok, tego też nie wiemy. Skutków tego rozporządzenia też nie znamy.
No a może ministerstwo mówi, no, ci fizjoterapeuci ambulatoryjni jakby tracą czas. Może to jest, z jakiegoś powodu to się musi dziać. No, jak pan powiedział na początku, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No może jest za dużo ich marnowanych. Może rzeczywiście ma się czasami wrażenie, że w służbie zdrowia te pieniądze tak uwielbiają sobie płynąć nie tam, gdzie powinny.
Ja muszę powiedzieć tak. Tutaj w tych całych negocjacjach, które będą odbywały się z Ministerstwem Zdrowia, muszę powiedzieć, że pani minister wykazała się dobrą wolą bardzo, bo te zmiany miały już wejść w styczniu. I jednak stworzono grupę roboczą.
Na czym która wcześniej będzie... nie stworzono?
Na to pytanie nie umiem odpowiedzieć. Po prostu chodzi o to, że było dużo protestów również, bo ministerstwo sobie chyba nie zdawało sprawy, że to, co proponują dla fizjoterapii, rehabilitacji, jakie może mieć skutki i że to jest złe. Było bardzo dużo protestów, dużo fizjoterapeutów wzięło w tych protestach udział, ale w protestach bardzo merytorycznych. Takich, które mówiły, nie róbcie tak, róbmy tak, tak jest lepiej, to przerobiliśmy, my to mamy w praktyce. I pani minister zdrowia zgodziła się na półroczną pracę z grupą roboczą, która
Stąd ten okres przejściowy, tak?
Stąd ten też okres przejściowy, on będzie po to, żeby nie zakłócić rehabilitacji pacjentów, którzy są już zaplanowani. Moim zdaniem ci pacjenci, o których mowa, że stracą pracę, moim zdaniem nie stracą.
Znaczy,
dlatego, że to jest jakby fizjoterapeuci. Dlatego, że to też jest tak, że jeżeli będą osobne umowy na rehabilitację domową, to muszą być dodatkowe. No, na ten moment mamy tą pewność, że muszą być.
Nie, no, że muszą być, to jest jedno, a to czy będą, to znaczy, jest drugie.
Powiem
Panie Tomaszu, uśmiecha się pan, nie mam racji?
Nie,
bo to, że muszą być, to my wiemy, ale to, że czy będą?
Bo ja jeszcze to może dokończę. Jest zapewnienie pana prezesa NFZ, że zaczną zawierane być umowy już teraz, w tym roku. Przed jeszcze rozpoczęciem wejścia w życie tego rozporządzenia, o którym mowa, jeżeli chodzi o NFZ. Jest jeszcze jedna kwestia. Chodzi też tutaj o to, żeby te pieniądze, które są przeznaczane, były dobrze wykorzystane, a to się też wiąże z kompetencjami fizjoterapeuty. Bo w tej chwili dużo też pieniędzy jest przesuwane w kierunku porad lekarskich. One dużo więcej kosztują. W tej chwili fizjoterapeuci poprzez ustawę, która weszła w życie, mają większe kompetencje, poparte umiejętnościami, które pozwalają na to, że jeżeli pacjent ma skierowanie od jakiegokolwiek lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, ma prawo takiego pacjenta zdiagnozować funkcjonalnie i poprowadzić z nim fizjoterapię bez czekania na lekarza rehabilitacji medycznej. To też skraca kolejkę.
No i jest
to
tańsze.
Jest tańsze. Naprawdę dużo skraca kolejkę. Dlatego, że mamy obowiązek przeprowadzenia takiej wizyty, pierwszej i ostatniej. I mamy też mieć możliwość taką, żeby wydłużyć pacjentowi ten czas fizjoterapii nie tylko do 10 dni. Prawda? Więc, ale to też jest zawarte w tych postulatach, o których będzie mowa w grupie roboczej. Ja mam taką nadzieję, że koledzy nas zapewniali po wczorajszym spotkaniu, nie ma jeszcze oficjalnego jakby takiego raportu z tego spotkania, że jest wola w każdym razie ministerstwa.
Skoro pani powiedziała, że o tym, jaką rehabilitację powinien mieć konkretny pacjent, jeszcze po drodze musi zadecydować lekarz. Nie tylko skierować, ale jeszcze zadecydować co i jak. No to ja podejrzewam, że za chwilę się lekarze będą burzyć, że im to te kompetencje zabieracie. Choć jestem pewna, że bardzo często więcej umiejętności macie państwo, bo wiem, że jak są dobrzy fizjoterapeuci, to potrafią nawet czasami bardzo dobrą diagnozę postawić. No nie chcę oczywiście teraz wszystkiego stawiać na głowę, ale takie też historie znamy, że...
Diagnozę funkcjonalną, czyli to, co jest nam potrzebne do procesu fizjoterapii. Diagnoza funkcjonalna to jest nasz warsztat, po prostu. To jest nasz warsztat i myślę, że...
No doświadczenie, umiejętności, to myślę, tak, że z wiekiem to i z doświadczeniem po prostu przychodzi i to jest naturalne. Też to oczywiście trudno jakoś skatalogować i nazwać, prawda, i potem wycenić. To panie Tomaszu, mają się osoby... Po rozmowach, które się do tej pory były prowadzone i będą nadal prowadzone, te osoby, które pozostają w domu, potrzebują rehabilitacji, potrzebują fizjoterapii w domu, mają się bać, czy nie powinny się bać?
Myślę, że tak jak tutaj koleżanka Małgosia wspomniała, nie ma wspólnego oświadczenia jeszcze co do tych prowadzonych rozmów, ale musimy być, myślę, że na tym etapie jeszcze spokojni, dać może trochę
i
czasu.
I bardzo czujni.
I bardzo czujni, tak. Dobrze pani redaktor też wspomniała, no bo jakby nie patrzeć, trzeba mieć tą rękę na pulsie. Ale w tym momencie musimy mieć na uwadze jedną rzecz, żeby zgłoszone uwagi do tego projektu, który jest zaproponowany, były jak najbardziej merytoryczne. Odzwierciedlały przede wszystkim to, na czym my bazujemy i nad czym my pracujemy, na naszych kompetencjach tych fizjoterapeutycznych. Być może uniknąć tej ścieżki lekarza rehabilitacji, który no, poniekąd czasami w niektórych momentach jest, no brzydko może mówiąc, ale pośrednikiem w naszej pracy.
No
prawda?
Nie jest niezbędny, o tym pan chciał powiedzieć.
Tak.
W niektórych formach fizjoterapii.
W niektórych formach. Tak. Natomiast miejmy to na uwadze, że w przypadku innych specjalizacji lekarskich ortopeda zoperuje, tak? Neurochirurg zoperuje, chirurg zoperuje. No i na tym ich rola się kończy. Ale ten pacjent jest dalej w ścieżce leczenia. On musi przejść rehabilitację. Czyli moment, w którym jest najwięcej czasu poświęcony fizjoterapeuty dla tego pacjenta. My musimy patrzeć na fizjoterapię jako na taki coś takiego nisko kosztochłonnego. Proszę zauważyć, że szybka fizjoterapia, szybka rehabilitacja jest w stanie przyspieszyć proces leczenia, przyspieszyć powrót do pracy zawodowej, szybszy powrót do pracy zawodowej niesie z tym, że mniejsze straty dla budżetu państwa. Pacjent wraca do pracy i płaci podatki.
Ja naprawdę znam przypadki, kiedy osoba w bardzo podeszłym wieku miała bardzo ciężki wypadek ręki. Lekarz powiedział, że nigdy nie będzie miała jej sprawna rehabilitacja. No niestety prywatna pozwoliła jej na bardzo, no nie chcę powiedzieć całkowity powrót do sprawności, ale no to było naprawdę, nie wiem, w 90% powrót do dawnej sprawności, więc jestem pewna, że to dała jej rehabilitacja. Ciężka, kilkumiesięczna, ale doprowadziła swoją rękę do stanu naprawdę niemal pierwotnego, więc myślę, że nie musimy nikogo przekonywać, że rehabilitacja to podstawa, no najlepsza operacja, że tak powiem, może być zmarnowana, jeżeli potem nie ma rehabilitacji. Tutaj myślę, że nie ma żadnych wątpliwości.
Czasem też jeszcze jest tak, że do tego zabiegu operacyjnego może nie dojść, jeżeli pacjent jest
odpowiednio rehabilitowany.
Tak, to też jest ważne, prawda? Mm-hmm. Bo jednak zabieg operacyjny to są duże koszty.
No właśnie, skoro już mówimy o kosztach, ale tutaj jest, no bo rehabilitacja to jest coś osobowego, znaczy to jest bardzo indywidualne. Tutaj nie można zbiorowo powiedzieć, no to teraz proszę państwa wchodzimy do wanny i wszyscy ćwiczą to samo. To tak nie działa, ale jednak pani mówi, że to jest mniej kosztochłonne niż jakieś inne zabiegi. Czy pamięta się o tym, czy tak niekoniecznie?
Niekoniecznie, bo jakby... No nie ma takich kompleksowych badań porobionych na dużej populacji, powiedzmy, pacjentów, które nam wykażą, że jeżeli pacjent przejdzie taki i taki proces fizjoterapeutyczny, to szybciej wraca. My to widzimy po prostu na co dzień, bo jak się pracuje z tym pacjentem, to widzimy, jak on się poprawia krok po kroku, prawda, że mniej łyka leków przeciwbólowych, co też jest dla niego bardzo ważne, jeżeli chodzi o jego zdrowie, ogólnie tętnic, żołądka, wątroby i tak dalej, ale też mniej się wydaje na te leki, prawda? My to widzimy, ale takich twardych danych, ja nie znam tych twardych danych, może gdzieś na świecie są prowadzone, ale my to widzimy na co dzień w pracy z pacjentem i nam też głównie też chodzi o to, żeby ten pacjent był zaopiekowany od tego takiego momentu, kiedy on właśnie
jak
teraz potrzebuje.
Jak najwcześniej. Jak najwcześniej. No bo te 3 miesiące na CITO, no to jest po prostu
A,
jakaś...
to 3 miesiące na CITO to jeszcze jest nieźle.
No ale to makabra. Dla mnie, tak. Powiem szczerze, znaczy nie chcę tego sprawdzać, nie chcę wchodzić, ale za każdym razem tak. się bardzo dziwię. Ale panie Tomaszu, gdybyśmy chcieli powiedzieć, na jakim poziomie jest nasza polska fizjoterapia, to możemy powiedzieć, że to jest naprawdę wysoki poziom.
Tak, zgadza się. To jest bardzo wysoki poziom. Nasi koledzy i koleżanki fizjoterapeuci od już kilku ładnych lat kształcą się na studiach jednolitych, 5-letnich. Mamy zresztą też w Szczecinie bardzo fajny Pomorski Uniwersytet Medyczny, który też od
I
wielu lat...
I tam jest taki kierunek.
Tak, prowadzi kierunek fizjoterapii. Natomiast musimy też mieć na uwadze, że oprócz studiów mamy też program specjalizacyjny, czyli uzyskujemy, wielu naszych kolegów jest w stanie uzyskać tytuł specjalisty fizjoterapii. Kształcimy się na różnego rodzaju kursach podyplomowych, tak? Także musimy mieć na uwadze, że przez całe życie zawodowe dokształcamy i rozszerzamy swoje kompetencje.
Mówiąc o tym proteście, który tak no trochę sam pan powiedział, że może niekoniecznie wasz, ale rehabilitantów, ale czy to już na zakończenie, tak spoglądam na zegarek, mam nadzieję, że to jednak zostanie jakoś rozwiązane. Czujecie takie, chciałam powiedzieć dobre fluidy, ale nie wiem, czy w tym momencie należy oczekiwać fluidu, czy raczej porozumienia.
To znaczy, to będzie sprawdzone w krótkim czasie, naprawdę w krótkim. Dlatego, że skoro prezes NFZ obiecał, że zaczyna zawierać umowy na domówki, popularnie mówiąc, zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
Czyli krótko mówiąc, one powinny za chwilę ruszyć.
One
tak?
powinny za chwilę ruszyć, a poza tym no, będzie zbierać się grupa robocza i zobaczymy, jaka to będzie częstotliwość, ponieważ są to nasi koledzy, którzy uczestniczą.
Którym ufacie.
Którym ufamy. Ja osobiście ufam tym osobom, więc będziemy wiedzieć na bieżąco, czy rzeczywiście to jest krok po kroku i się posuwa, czy nie. Czy jest odwlekany przez ministerstwo i wtedy naprawdę też będziemy stosować bardziej ostrzejsze formy protestu. Na ten moment dajmy szansę. Dajmy szansę decydentom, żeby nam pomogli tą fizjoterapię rozwijać i dbać o pacjenta.
To panie Tomaszu, proszę powiedzieć, czy to rozwiązanie prezesa NFZ-u to jest jakieś dla was zaskoczenie? To ta propozycja, ona tak, no nie wiem, wczoraj przyszła i mówione było o tym, że dąży się do pewnej reformy właśnie tej usługi?
Nie od dzisiaj wiadomo, że każdy rząd ma swój pomysł na służbę zdrowia, prawda? Tutaj padł taki kierunek reformy, między innymi rehabilitacji leczniczej, ale też mowa też o innych zakresach świadczeń, odwrócenia piramidy świadczeń, ale to już wychodzimy poza tą rehabilitację nieznacznie. Czy tak naprawdę to przyniesie jakiś rezultat? No na pewno jakiś tak.
Ja się bardziej pytam, czy byliście na to gotowi? Czy to nagle jak grom z jasnego nieba, czy jednak... No bo pytam się, czy też były konsultacje prowadzone. No mam takie wrażenie, że niekoniecznie. Dopiero teraz, jak już rozporządzenie wpadło, to dopiero... A może byśmy tutaj porozmawiali z tymi, którzy się na tym znają i których to dotyczy?
Osobiście muszę się zgodzić z panią redaktor, że jako członek Krajowej Rady Fizjoterapeutów na radach nie mieliśmy
sygnałów,
może też przedłożenia pewnych informacji, żeby zaopiniować dany projekt. Tak? No to mnie osobiście to troszeczkę zaskoczyło.
No to w takim razie tak sobie myślę, że jeżeli państwo będą potrzebowali też naszej opieki i pomocy, to my jesteśmy oczywiście gotowi na ten temat także porozmawiać. Ja tylko chciałam, bo tak naprawdę po to jest to nasze dzisiejsze spotkanie, żebyśmy się dzisiaj troszkę uspokoili, bo wiem, że państwo nie porzucą swoich pacjentów, oni nie zostaną nagle w domu i wiem, że osoby, które spędzają mnóstwo czasu, że nie mogą z domu wyjść i czekają na spotkanie z wami, na tą rehabilitację, że dzisiaj nie mają smutnego głosu, nie takiego przekazu, że zapomnicie o nich, to raczej będziecie do nich wracać. Kończąc.
Spotkajmy się za 3-4 miesiące i wtedy będziemy już coś wiedzieć, bo coś wtedy musi ruszyć.
4 miesiące. Ja myślę, że tak za 2 miesiące, może za 3.
No w nowym roku.
Za 3, po nowym roku.
Po nowym roku.
To dziękuję bardzo. Małgorzata Mariańska i Tomasz Maciążek byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo.